Dzięki Bogu za ten czas, że możemy się spotykać, że możemy dodawać sobie siły, że możemy słuchać Słowa Bożego, że możemy wspólnie się zachęcać, modlić, ale przede wszystkim za to, że pośród nas jest Jezus Chrystus, co jest najważniejsze. Fajnie jest, kiedy my z sobą możemy rozmawiać, kiedy możemy się cieszyć swoją obecnością, ale najważniejsza osoba to jest zawsze Jezus Chrystus, od którego wszystko zaczęło, który jest początkiem i końcem. Chociaż wiemy, że życie bywa ciężkie, trudne, każdy z nas, ale wie, bo lata swoje robią, jeśli trochę przeżył lato, ma wiele doświadczeń, wiele różnych sytuacji, wiele różnych doświadczeń, nie zawsze miłych, nie zawsze zachęcających, ale wszystko jest możliwe dla wierzącego. Słowo Boże mówi, że Bóg jest Bogiem żywych i On chce, abyśmy byli ożywiani i żywi przez Ducha Świętego, abyśmy zawsze byli gotowi do głoszenia Ewangelii, bo tak naprawdę w życiu naszym, chociaż nam się wydaje, że my wiele potrzebujemy, że wiele musimy mieć, ale zapominamy o tym, co najważniejsze, że nasz dom jest w niebie, że tu często trudzimy się dla rzeczy, które czekają na dzień ognia. Tak ostatnio jadę i często rozmyślam o Panu Bogu, o życiu wiecznym, o tym, co powinno być w moim życiu najważniejsze, gdzie moje serce goni, gdzie moje myśli gonią, a przy czym stopuje Duch Święty i mówi: słuchaj, to jest wszystko nic, to jest wszystko coś, co dzisiaj jest, jutro nie ma. Te pałace, te piękne działki, te piękne mieszkania, piękny sprzęt. Nie mówię, żeby tego nie mieć, ale mówię, że najważniejszy jest Jezus Chrystus i życie wieczne. Bo myśmy nie przyszli na ten świat, aby sobie tutaj tylko dobrze żyć, ale Bóg nas wszystkich powołał do tego, aby składać świadectwo, aby głosić Ewangelię. Jak Pan Jezus mówi: spójrzcie na zboża już dojrzałe, a żniwiarzy jest mało. I każdy z nas może być tym żniwiarzem, kogo Bóg zechce posłać. Wystarczy, że będziemy czuli na Jego święte słowo. Być może dzisiejszego dnia jest tak, że patrzysz na to swoje życie i ono ci się całkiem nie podoba. To być prawie tak jak ja. Często tak jest w moim życiu, że patrzę na to swoje życie i nie zawsze mi się ono podoba. Nie zawsze jestem zadowolony, nie zawsze jestem wesoły. Życie często jest usłane różnymi problemami, a ten rok taki dość dużo, a może więcej niż inne, obfitował w różnego rodzaju troski, problemy, które gdzieś które mnie gasiły, które gdzieś odwracały moją odwagę od Pana Boga może, ale tak naprawdę te wszystkie problemy sprawiły jedno, że Bóg wypalał mnie, Bóg zmieniał mnie. Te wszystkie troski, te wszystkie problemy, które były dla mnie tak bardzo uciążliwe, które były tak niemiłe, sprawiały jedno, że musiałem patrzeć swoje życie, musiałem rewidować swoje życie, musiałem weryfikować pewne rzeczy, które są w moim życiu i przyjmować te, które są z góry, które powinny być standardem dla każdego z nas. I tak jak mówiłem, że nasze życie nie jest usłane różami, często tych problemów jest dużo, często zasłużonych lub mniej zasłużonych, lub nawet w ogóle niezasłużonych, ale generalnie Bóg chce, abyśmy szli, tak jak Pan Jezus mówi, że wybrał nas, abyśmy szli i wydawali owoc, ale chce również tego, żeby nasze życie się zmieniało. My nie zawsze lubimy zmiany. Kto z nas lubi zmiany? My tak się lubimy przyzwyczaić do rzeczy, które już posiadamy, do stanu rzeczy, które posiadamy, bo to się odnosi do życia duchowego i fizycznego, że nieczęsto chcemy zmieniać to życie. Są takie dwie grupy ludzi. Jedni są na okrągło, by coś zmieniali. Oni już z natury mają, że jeden dzień coś ma, na przykład jakąś rzecz. Już na drugi dzień zmienia czy umeblowanie, czy sprzęt, czy cokolwiek. Inni są tacy znowu, że jeśli mam to, już mi to wystarczy. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby Bóg był. bo to jest w naszym życiu najważniejsze. Bez względu na status naszego posiadania, być jakim jesteśmy, ważne jest to, żeby Bóg był obecny, żebyśmy dawali miejsce Duchowi Świętemu w naszym życiu. Być może dawno tutaj głosiłem już, może parę miesięcy, nawet nie wiem, ale wiem jedno, kontakt z Słowem Bożym mam cały czas. 4 razy w miesiącu głoszę. 4 razy w miesiącu głoszę Ewangelię. I z tego się bardzo cieszę, że mogę głosić żywą Ewangelię dla ludzi, dla tej trzutki, którą mam gdzieś pod swoją opieką, którą bym chciał zabrać również do nieba. Dlatego chciałbym, żebyście mieli również w tym udział. Bo ja nie jestem alfa ani omega, nie jestem. Jestem tym, kim jestem. Z łaski Bożej tym, kim jestem. A chciałbym, żebyście się również modlili o te osoby, którym głoszę Ewangelię, żebyście mieli udział w tym. Żebyście nosili w swoim sercu ludzi z Domu Pomocy Społecznej, którym jest zgłoszona Ewangelia co tygodnia. Którzy bardzo chętnie się spotykają, którzy słuchają Słowa Bożego. I ja wierzę, że nie poszedłem tam po to, aby tylko pracować na jakiś czas, bo myślę, że długi czas tam nie będę. Ale poszedłem po to, aby cały pałac usłyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Poczynając od podopiecznych do wszystkich opiekunów, czy do pani dyrektor, która tak naprawdę dała mi stalowy list do głoszenia Ewangelii. Dała mi stalowy list bez żadnych ograniczeń. Tak naprawdę to myślę, że nie będzie wyolbrzymianiem, jeśli powiem, że jest to ewenement na skalę naszą krajową, bo który dyrektor pozwala głosić Ewangelię bez ograniczeń? Który dyrektor chce, żeby mówić o Jezusie Chrystusie? A tam, gdzie jestem, póki co tak jest, póki się nie zmieni dyrektor. Ale ja wierzę, że Bóg ma wszelką moc i najważniejsze jest to, że tak jak mówiłem już wcześniej, są to zajęcia najbardziej oblegane tych wszystkich zajęć terapeutycznych, sportowych. To katecheza, którą tam prowadzę. Ta katecheza tak wygląda normalnie jak nabożeństwo. Bo gdy my się spotykamy, my śpiewamy pieśni, my modlimy się, jest czytane Słowo Boże, które później ja rozwijam, taki sam jak do wszystkich innych. Nie robię żadnej różnicy, że on ma mniej zdolności poznawczych czy percepcyjnych, że może przyjąć, bo tego naprawdę nie wiem, co Duch Święty może uczynić. Ja im głoszę tak samo, jak i wam głoszę, bez żadnej różnicy. Nieraz używam prostszych słów, żeby to było dla nich zrozumiałe. Często słyszę pytania. Panie Krzysztofie, a czy ja pójdę do nieba? A drugie pytanie, ja jeszcze nie chcę umierać. Nikt z nas nie chce umierać tak naprawdę. Czy oni, czy my? No, któż z nas chce dzisiaj umrzeć, prawda? Jeszcze ten świat taki piękny, tu się narodziliśmy. Jest to, można powiedzieć, rozszerzony raj, bo tam, gdzie Bóg stworzył Adama i Ewę, gdzie postawił ich w raju, to, co my tu żyjemy, jest to, można powiedzieć, rozszerzony raj. Ta piękna zieleń, którą widzimy, to słońce, a przede wszystkim to, że jest to dzień, w którym może się coś zmienić w twoim i moim życiu. Że jest to czas łaski, co jest najważniejsze. Bo gdy my odejdziemy z tego świata, już nic nie zrobimy. Nasze ręce już będą ograniczone, nasze nogi będą ograniczone, nic nie zrobimy. To, co możemy zrobić teraz, to powinniśmy korzystać. Przede wszystkim o to, zadbać o własną duszę. O naszą duszę. Żeby ona poszła, tam, gdzie do czego zostaliśmy powołani. Żebyśmy się znaleźli w domu Ojca naszego. Tam to, czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie stąpiło, to, co Bóg przygotował dla mnie i dla ciebie. Tego nie powinniśmy stracić z naszych myśli, z naszych obrazów, z naszych marzeń, że najważniejsze jest to, jaki mój dom jest w niebie. A drugie to, żeby z nami pociągnąć jak najwięcej osób. Jeśli wierzę, jeśli my będziemy iść do przodu, będą przyłączać się osoby, które będą szły za nami. Wcześniej czy później. To jak ze zgromadzeniami. Nie często się są organizowane, ale wyjdzie jedna osoba, następne przyłączają się do niej. Podobnie jest w naszym życiu. Przede wszystkim powinniśmy głosić Ewangelię. Wielokrotnie chciałem zrezygnować. Z wszystkiego mogę zrezygnować. Z wszelkich, z pracy, z urzędu. Ale nie chcę zrezygnować z jednego, do czego zostałem powołany. Do głoszenia Ewangelii. I ja myślę, że to nie tylko ja zostałem powołany do głoszenia Ewangelii. Do głoszenia Ewangelii zostaliśmy powołani my wszyscy, jak tu siedzimy. Bo Bóg każdego z nas uzdalnia. To, co powiedział Pan Jezus, jeśli wy nie będziecie wiedzieć, co mówić, to Duch Święty będzie mówił przez was. Jak mówi Psalm 63, że psalmista mówi, Boże, jestem jak ziemia spieczona. Jeśli my tak samo oczekujemy Boga w świątyni, to możemy być pewni, że Bóg przyjdzie i wyleje wody na tą spieczoną ziemię. Jestem jak ziemia spieczona, mówi psalmista. Zielone jest takie nasze oczekiwanie dzisiejszego dnia, że Bóg zadziała dzisiejszego dnia w moim i twoim życiu, to na pewno coś się zmieni w twoim życiu. Bóg ludzi lubi tych gwałtowników, którzy nam się często nie podobają, którzy robią szum, którzy wiele robią, można powiedzieć, zamętu wprowadzają, łamią wszelkiego rodzaju porządki, wszelkiego rodzaju kanony łamią. Oni postanowili w swoich sercach, że chcą się dotknąć Boga, że chcą dojść do tego nieba, że chcą porwać niebo. Ludzie, którzy są zdeterminowani. Nam się to często nie podoba, bo to łamie cały porządek, że ktoś ponad wszystkich ręce podnosi do góry, chociaż z tym jest coraz mniej, klaska w dłonie. Ja nie mówię tylko o innych, ja mówię też o sobie. Gdzie odchodzimy od tych takich pierwszych rzeczy, które się nauczyliśmy, które takie były czyste, niewinne, które nie były wymuszone na niczym. Że myśmy podnosili swoje ręce do Boga, bo wiedzieliśmy, że gdy podniesiemy rękę swoją do Boga, to coś te ręce otrzymamy. To nie ma to być tylko pusty gest podnoszenia rąk. Ręce są po to podnoszone do góry, że możemy coś wziąć ze stołu Pańskiego. Tak samo jak i dzisiaj wierzę, że możemy wziąć z tego stołu coś. Że możemy wziąć przede wszystkim to, czego my potrzebujemy, tego, czego ty potrzebujesz, tego, czego ja potrzebuję. Ale Bóg chce też, abyśmy byli w tym wszystkim zdeterminowani. Żebyśmy, jak Słowo Boże mówi, mieli uszy, które słuchają, mieli oczy, które widzą. Często nad tym terminem się zastanawiam. Przecież wszyscy mamy uszy, a Duch Święty mają uszy, a nie słyszą. O co tu w tym wszystkim chodzi? No Bóg jednego chce. Bóg chce być uwielbiony pośród nas. Bóg jednego chce, abyśmy go doświadczali. Bóg chce przede wszystkim, abyśmy Mu byli posłuszni. Bo to jest gwarant, to jest rękojma tego, że to, co jest napisane, to nam się stanie. Bo jeżeli nie będziemy posłuszni, to nic nie weźmiemy z Bożego stołu. Dzisiaj może chciałbym powiedzieć parę słów o reformach, bo jeśli mówimy o reformie, to no nie wiem, jakie mamy skojarzenia. Na pewno teraz pamiętamy reformę Balcerowicza, ona chyba jest najbardziej taka jeszcze używana. Bo były wcześniejsze reformy powojenne, gdzie chłopi na przykład otrzymywali ziemię, gdzie była ta nacjonalizacja, że każdy chłop mógł otrzymać swoją działkę, którą mógł ją uprawiać, która była tak bardzo w tamtych czasach pożądana. Ja chciałbym mówić o innym człowieku, który wprowadził reformy do życia państwa, bo nie tylko my potrzebujemy reform. Generalnie to państwo potrzebuje reform, potrzebują reform rodziny, potrzebuje reform. Każdy z nas, mąż, żona, dziecko, każdy z nas potrzebuje zmiany w naszym życiu. Czy może powiem tak łagodniej, zmiany, żeby to nie brzmiało tak rygorystycznie, tak bardzo może nie do końca przyjemne. No chyba, że jedna reforma, która została ostatnio, czy może bardziej zmiana aktu, że mężczyźni będą pracować do 65 roku życia. To jest fajna, to jest taka miła, ale w większości reformy kojarzą się z czymś, co nie do końca jest chętne, aczkolwiek jest bardzo potrzebane, bo bardzo potrzebowane. Tak jak my widząc swoją słabość, tak jak my widząc swoją nieudolność, tak jak my widzimy swoje nieszczęście, tak jak widzimy swój ciężar, my, to gdzieś powinno nas, gdzieś Duch Święty nas zachęca do tego, abyśmy też w swoim życiu coś zrobili. Bo jeżeli będziemy czekać, że coś samo się stanie, to nigdy się nie stanie. Jestem tego przykładem. Muszę zakasać ręce do pracy. Muszę zrobić krok, bo jeśli ja tego kroku nie zrobię, nikt go za mnie nie wykona. Jeśli ty tego kroku nie zrobisz, nikt go za ciebie również nie wykona. Bóg chce, aby nasze życie wzrastało, aby w naszym życiu były zmiany i często właśnie mówi w ten sposób, że chce coś w naszym życiu zrobić. Jeżeli twoje życie się nie podoba tobie, to jest dobre miejsce, żeby dzisiejszego dnia wziąć coś innego. Bóg też nikogo też do tego nie przymusza. Pan Jezus mówi, że nie wszyscy chcą za Nim chodzić, chociaż wielu mówi Panie, 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 ale on mówi, nie znam was. Straszne to jest, jeśli ja mówię, Panie, Panie, a on mówi, Krzysiek, ja ciebie nie znam, bo nie wykonuję woli Ojca. Podobnie w naszym życiu, że często wolimy narzekać, niż coś zmienić w swoim życiu. Wolimy utyskiwać nad sobą, niż coś zmienić w swoim życiu, bo to jest łatwiejsze. To nie wymaga wysiłku, a przecież z drugiej strony musimy wiedzieć, że to się Panu Bogu nie podoba, bo wszelkie doświadczenie, które mamy w swoim życiu, wszelkie zło, które gdzieś dopuściliśmy do swojego życia, Bóg jest w stanie zamienić na dobra. Jeśli my wychodzimy i idziemy z Panem Bogiem do przodu, On z nami jest i może to wspierać. Gorzej jest, gdy my coś możemy zrobić, a nie chcemy tego zrobić. Także Psalm 127 mówi tak. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno się trudzą ci, którzy go budują. Otwierajmy pismo, bo też widzę sam po sobie, że nieczęsto przychodzę z pismem, co jest ujmą, przyznaję się. Próżno się trudzą ci, którzy go budują, jeśli Pan domu nie zbuduje. Nie mówię tylko o tym naszym fizycznym domu, ale przede wszystkim o tym duchowym domu, aby nasze życie było owocne. Jeśli Bóg go nie zbuduje, to na próżno wstajemy rano, troszczymy się, myślimy, narzekamy. Bóg chce mieć wszystko, nie to, że pod swoją kontrolą, ale w swoim zasięgu. Bo jeśli Bóg dom zbuduje, ten dom będzie trwały. Tak jak mówi Ewangelia Mateusza o dwóch budowniczych, który jeden mówi, że Pan Jezus mówi o dwóch ludziach w formie przeciwstawnej, że o mądrym człowieku, który słucha słów pańskich i wykonuje je, to Pan Jezus mówi, że jest mądry człowiek, a o drugim mówi, który słucha, choć najpiękniejsze kazanie, najlepsze słowo Boże, a nie wykonuje go, to jest głupiec. Przykre to jest, bo nikt z nas nie lubi, kiedy ktoś o nas powie głupiec. Jakby ktoś o mnie powiedział, ty głupczy, jakbym się obraził na pewno. Na pewno bym się obraził na bank. Oczywiście później bym to przeanalizował i być może tak, bo przebaczyłbym pewnie, bo nie ma innej wyjścia. Ale by mi było bardzo dyskomfortowo. I tak samo jest w życiu człowieka. Jeśli widzimy, że nas coś uwiera bardzo, to powinniśmy zastanowić nad naszym życiem, dlaczego tak jest, szukać rozwiązania, a Bóg zawsze takie rozwiązanie chce dać, bo przecież On nas kocha. Powołał nas do społeczności z sobą. On chce, aby nasze życie obfitowało. Proponuję otworzyć teraz drugą Księgę Królewską, rozdział 22. I właśnie chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat takiego człowieka. Będę mówił o Jozjaszu. Druga Księga Królewska, rozdział 22. I od tego wersetu będę czytał. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Abdiasza, Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Widzimy na samym wstępie, co Pismo Święte mówi co Słowo Boże mówi o Jozjaszu. Jozjasz, gdy został powołany na króla, miał zaledwie 8 lat. Jakież można powiedzieć, to można powiedzieć, jakie to jest niedorzeczne. Kto powołuje dziecko na króla? Bóg powołuje, kiedy chce. Kto mu powie cokolwiek? Co ty czynisz? On jest dawcą wszystkiego. I Słowo Boże mówi o Jozjaszu, że on przez całe życie bardzo dobrze żył. On wywodził się z dobrej rodziny. Jego praojcem był Dawid. Słowo Boże mówi o nim, że nie odstępował ani w prawo, ani w lewo. No któż z nas może powiedzieć, że tego dnia nie odstąpiłem ani razu, ani w prawo, ani w lewo? Ja o sobie tak na pewno nie powiem. A Słowo Boże mówi o Jozjaszu, że Bóg go powołał w wieku 8 lat. Czyli to słowo nam pokazuje, że Bóg może powołać każdego z nas, kiedy On uważa to za stosowne. Już w wieku 8 lat Jozjasz miał być królem. Czyli powołanie nie jest tylko dla ludzi wykształconych, dorosłych. Tego nie możemy powiedzieć, czytając ten tekst. Ponieważ czytając ten tekst, dowiadujemy się, że Jozjasz miał zaledwie 8 lat. A samo Jozjasz znaczy wsparty przez Jahwę. Jozjasz, samo imię Jozjasz tłumaczy się jako wsparty przez Jahwę. Czytając dalej, znalezienie zapomnianej księgi zakonu świątynie. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulahama do świątyni Pana z takim poleceniem. Wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przeniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu. I niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pania. A ci, którzy wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń świątyni, cieślom, budowniczym, murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba się rozliczać z nimi, z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Można powiedzieć, trzy osoby, które w tej historii możemy zauważyć. Możemy zauważyć króla Jozjasza, możemy zauważyć sekretarza Szafana i arcykapłana Hilkiasza. Można powiedzieć trzy rzeczy, które w tej historii są takie na pierwszym miejscu. Ale widzimy, ja w tej historii przede wszystkim widzę rzecz, która jest najważniejsza dla mnie, dla mojego życia i wierzę, że dla wielu z was. To, co zmienić może twoje i moje życie, to, co często gubimy w swoim życiu. Bo przecież w tym biegu, w tym wszystkim, my tak często zapominamy o tym, co jest najważniejsze, a to, co sprawia, że nasze życie się może zmienić. Tak jak powiedziałem wcześniej, twoje i moje życie się nigdy nie zmieni, jeśli na dobre, na styl Boży, jeśli my nie powrócimy do tego, co znalazł Szafan. Gdy arcykapłan Hilkiasz znalazł tą księgę, gdy przeczytał Szafanowi, sekretarzowi, a ten dalej podał królowi, zobaczcie, mamy świątynię pańską. To jest tak jak ty i ja. I często mamy, ta księga, to Słowo Boże gdzieś mieszka w nas. Ono gdzieś często, gdzieś słyszeliśmy to słowo wielokrotnie. Ale ono często jest też zapomniane, jak ta księga, która leżała w świątyni, którą odnalazł arcykapłan, ten, który powinien stać tak naprawdę na straży tego. To przecież my powinniśmy strzec tego Słowa Bożego każdego dnia. Tu ta historia pokazuje, że arcykapłan znalazł. On powinien mieć kontakt z nią cały czas. Bo ona jest źródłem życia, to ona wytycza cele w twoim, moim życiu. To ona pokazuje, jak mam żyć. Bo my często wszyscy chcemy zmiany życia i próbujemy faktycznie na swoje sposoby. Próbujemy, stając rano, troszcząc się, myśląc. A Bóg chce, abyśmy zawrócili do tej zapomnianej księgi, która jest autorytetem, która jest tak i amen. To jest ta reforma, która może odmienić twoje i moje życie. Może powiesz: tak, ja swoje życie odmieniłem. Ale czy aż do końca? Czy dzisiaj możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że każda dziedzina twoja już jest uporządkowana? Że każda dziedzina twojego życia nie potrzebuje zmiany, nie potrzebuje coś, żeby się zreformowało? Ja tego nie powiem. Wiem jedno, że nawet znając Słowo Boże, możemy iść zupełnie inną drogą. Możemy zapomnieć albo udać, że zapomnieć, albo nie patrzeć w tą stronę, bo ja wybieram swój styl życia, albo ja wybieram sposób, który ja wybrałem, Ale Bóg dzisiaj do nas mówi, że choćbyśmy od rana wstawali, pracowali przez cały dzień, upoceni byli strasznie, to i tak Twoje życie się nie zmieni, ani moje życie się nie zmieni. Abyśmy chociaż budowali najpiękniejsze domy, jeśli nie słuchamy Słowa Bożego, nic się nie zmieni na dobre. Ja mówię o dobrym, o stylu Bożym. Tak jak w tej historii czytamy, że Hilkiasz odnalazł to, co powinien czytać każdego dnia. To, co powinien nauczać lud każdego dnia. To, co my mamy Biblię w domu, żeby one nie były zakurzone. Żeby moja Biblia nie była zakurzona. Żebym nie tylko patrzył na nią, ale czytał. Abym przywrócić ważność Pismu Świętemu w moim i Twoim życiu. To nie było tak, to nie jest tylko tak, jak na początku, gdy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, wtedy chętnie wykonywaliśmy Słowo Boże. My byśmy wszystko zrobili, żeby nie postąpić inaczej, tak jak Słowo Boże mówi. Ale z czasem, to każdy wie z nas, że bywa to różnie. Z czasem ta siła miłości blednie, a ja sobie zrobię krok od tego. Ale co znaczy przywrócić ważność Słowu Bożemu? To jeżeli kradnę, to powinien przestać kraść, bo Biblia mówi nie kradnij. Jeżeli obgaduję, to powinien przestać obgadywać. Wtedy dopiero jest prawdą, że ja przywracam ważność Słowu Bożemu w swoim sercu. Jeżeli cudzołożysz, nie cudzołóż. Jeśli coś innego złego robisz, to musisz się od tego odwrócić. Wtedy dopiero Pismo Święte ma ważność w twoim i moim życiu. Jeżeli jesteś markotny, ciągle jest coś nie tak. Ja tak przychodziłem też. A, jestem w stanie wszystkiego zrezygnować. No to musiałem krok zrobić do przodu i musiałem też wziąć się za siebie. Ale to, co mnie jeszcze bardzo uderzyło w tej historii. Gdy król usłyszał treść księgi, rozdarł swoje szaty. I gdy czytamy dalej, oni płakali nad tym, zaczęli płakać, że spalali kadzidła obcym bogom. To podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli Słowo Boże nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to będziemy spalać kadzidła innym rzeczom. Ja nie mówię już o fałszywych bogach, ale będzie rządziło coś zupełnie w naszym życiu. Będziemy w ten sposób drażnili Boga Stwórcę, który mówi, że się troszczy o nas, który mówi, niosę cię, który mówi, że daje siłę, który mówi, jeśli brakuje z was komuś mądrości, niech prosi z wiarą, a będzie mu dana. Bo tak mówi Słowo Boże. I to jest niezmienne, bez względu na to, jak ja to rozumiem, nie mogę inaczej rozumieć. Jeśli brakuje mi mądrości, a będę chciał tej mądrości od Boga, na pewno ją otrzymam, bo tak zostało zapisane. A jest niezmienne. Reformy przede wszystkim to trzeba może, my byśmy chcieli reformować innych. Mamy też takie tendencje, żeby reformować innych, że ty powinieneś żyć tak, ty powinieneś żyć tak, ale przede wszystkim reformę mam zaczynać od siebie. Zawsze reforma w życiu Kościoła powinna zaczynać się od nas samych. Nie ja mam mówić, że ty masz żyć, ja mam to ze swojego życia, w swoim życiu wprowadzać. Ja mam na nowo przywrócić ważność Słowu Bożemu. Że dla mnie najwyższym standardem jest Słowo Boże. Że mam żyć według tego, co jest zapisane. Bo czy ja chcę, czy ja nie chcę. Czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Będziemy musieli zdać sprawę z każdego słowa przed Panem Bogiem. My często o tym zapominamy. Bo to przecież jest kiedyś abstrakcja w przyszłości. Ale to nie ucieknie. To, co narozrabiałem, będę musiał zdać z tego sprawę. To, co mogłem dobrego zrobić, a nie zrobiłem, będę musiał zdać z tego sprawę. Zamiast narzekać, warto wziąć i przywrócić ważność Słowu Bożemu w swoim życiu. Nie przyjaciele, nie żona, nie praca, nie co innego, nie szkoła, ale Słowo Boże. Ono ci tego wszystkiego nie zabierze, ale to ono wszystko posegreguje właściwy sposób. Ono ci wskaże kierunki i co jest ważne, a co jest mniej ważne. Bo przecież Słowo Boże nie tylko zmienia nas. Jeżeli Słowo Boże zmieni ciebie, może zmienić twoją rodzinę, może zmienić państwo, może zmienić otoczenie, w którym ty jesteś, w którym ja jestem. Ja wiem jednak, nie będę nawet pracował w DPS-ie. To jak wszedł do PS-u, to oni wszyscy mnie tylko z jednym skojarzą. Pan Krzysztof prowadził katechezę. Pierwsze, jak mnie zobaczą, to pytają się, kiedy modlitwa. Oni mówią w skrócie, kiedy albo katecheta, albo katecheza. Pierwsze to się pytają, jak mnie widzą. Mnie z niczym innym nie kojarzą. Cieszę się z tego. Kiedyś parę dni nie byłem w pracy, jakoś tak kiedyś, niedawno, jak na Europie byłem. Przychodzę, taki starszy dziadek, 70 lat, wybiega i przede mną klęka i modli się przede mną. Zobaczcie, on prawie nigdy nie mówi, on żadnego udziału nie bierze w życiu społecznym, w jakichś teratach, w niczym. Ale jak mnie zobaczył, to pierwszy zaczął się modlić przede mną. Ja mówię, nie trzeba się przede mną modlić. Ale to mnie rozładowało, że jestem rozpoznawalny tam. Że ten, który nawet niby można powiedzieć, nie zwraca uwagi, ale on wie, co ja robię. Halleluja. Bóg chce zmieniać nasze życie. Bóg chce, abyśmy wprowadzali reformy w tych dziedzinach życia, które jeszcze są do zreformowania. Bo wszystko, co robisz, uważasz, że robisz najlepiej? Ja nie robię tak. Ja ostatnio, przyznam się do czegoś, zgrzeszyłem. I przepraszam was za co, chociaż wy nie wiecie za co, ale Bóg Święty wie. Ja swój grzech wyznałem. Nie był taki grzech, który by przeciwko komuś był, czy coś takiego. Ale ja w oczach, Duch Święty przekonał mnie, że to było, moje postępowanie było grzeszne, że nie było właściwe, chociaż to można powiedzieć było, nie chcę powiedzieć z polecenia kogoś, to najbliższe osoby, czy coś takiego. Pomijając to, ja odczułem w swoim sercu, że grzeszyłem dawno już, na przestrzeni tych lat, dawno nie poczułem się, że źle zrobiłem. W tak ewidentny sposób. Że to nie było godne dziecka Bożego. Że nasze standardy, do których nas Bóg powołał, są najwyższe. Jeżeli mówi Słowo Boże, jeśli pracujesz, pracuj jak najlepiej. Myśmy zostali powołani do czystości, do świętości. Żeby być światłem. Co to oznacza? Że mam być przykładem. Tam, gdzie jesteś. Ale nie będzie, dopóki my nie pozwolimy, żeby Duch Święty działał w naszych sercach, aby Słowo Boże było na pierwszym miejscu w naszym życiu. Zobaczcie, jaka ta reforma jest bardzo prosta, można powiedzieć. Tak można powiedzieć, a ile my odstępujemy od Słowa Bożego, bo my uznajemy inaczej, a może to nie jest takie złe, ale w Bożych oczach często rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Białe jest białe, czarne jest czarne. Co zrobiła reforma Jozjasza? Że cały kraj się opamiętał. Że poburzyli wszystkie świątynki. Że przestali oddawać wytępienie kultu bałwochwalczego w całym kraju. Przestali oddawać sześć słońcu. Naród izraelski przestawał oddawać cześć znakom Zodiaku. Bo jeżeli nie ma Słowa Bożego w naszym życiu, to czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy służyli komu innemu. Powiesz, nie, ja jestem oświecony, jestem narodzony, ja nie będę tego robił. Nieprawda. Jeśli Słowo Boże nie rządzi w twoim, moim życiu, to będziemy oddawać cześć czemuś innemu albo komuś innemu. Nie ma takiej postawy, czy takiej pozycji, że ani tu, ani tu. Słowo Bóg nas obliguje do tego jednego, abyśmy szli i wypełniali Jego Słowo, aby Jego Słowo było na pierwszym miejscu w naszym życiu. To, co zmieniło, wielokrotnie większość z was słyszała, to, co zmieniło moje życie, gdy byłem głupi, rozbity, głupi w cudzysłowie oczywiście, gdy moje decyzje różne były, co zmieniło moje życie, to Słowo Boże. Kiedy Bóg się dotknął mojego życia i powiedział, mam dość, patrzę na twoje życie. Ty wreszcie weź, zacznij normalnie żyć. Twoja wiara nie może się opierać na emocjach. Twoja wiara nie może się opierać na tylko, co inni mówią. Twoja wiara ma się opierać na mnie, mówi Jezus Chrystus. Ja jestem fundamentem. Nikt inny, brat, siostra, kolega, mąż, nikt. Jezus Chrystus. Ty i ja nie jesteś zależny tylko od męża i żony, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu od Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus tylko... Nie tylko. To jest Chrystus umarł za ciebie i za mnie. Nie mąż, żona, dziecko czy kto inny. Dlatego on mówi, jeżeli ktoś bardziej kocha ojca lub matkę, nie jest mnie godzien. Syna, żonę, nie jest mnie godzien. Jezus Chrystus nie wyrzuca niczego z naszego życia, ale on chce mieć to należne miejsce, które powinno być dla niego jako Boga i Stwórcy, przez którego wszystko istnieje i dla którego wszystko istnieje. Słowo Boże mówi, że Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale jeśli mamy Chrystusa, mamy Ojca. Jeśli widzimy Jezusa, widzimy Ojca, bo oni są w sobie. Czy chcesz przyjąć taką reformę? To jest decyzja twoja i moja. Nikt tego za ciebie nie zrobi. To ty masz podjąć decyzję, że chcesz iść za Bogiem. Bez względu na to, co byś dzisiaj stracił. Słyszysz mnie? Bez względu na to, co byś dzisiaj stracił. Możesz wybrać Słowo Boże. Ono może odmienić twoje losy. Ono może odmienić twoją sytuację. Nikt inny. Jezus Chrystus, Jego święte Słowo, które trwa na wieki. To jest jedyna pewna reforma. Bo gdy widzimy te wszystkie reformy, na te wszystkie reformy albo narzekamy, albo nie narzekamy. Albo nam się podobają, albo nam się nie podobają. Ale reforma, którą oferuje tobie i mi Bóg, jest pewna, tak i amen. Bez względu, czy ona mi się podoba, jestem zobligowany do tego. Jeśli oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nie należę do siebie. Jak to się mówi, jeżeli kombinujesz, przestań kombinować. Jeśli się obijasz, przestań się obijać. Wtedy, zobaczcie, wtedy nadajemy ważność Słowu Bożemu. Dopuszczamy, aby Słowo Boże rządziło w naszych sercach. Bo jak ono będzie inaczej rządzić? Że będziemy cytować, a będziemy żyli inaczej? To będziemy jak ten głupiec, który słucha Słowa Pańskiego, a żyje zupełnie inaczej. I budujemy, napracujemy się. Bach, wszystko rozwalone na nowo. A Bóg chce, aby nasz dom był budowany na tym trwałym fundamencie, aby nasze życie nie było od wschodu do zachodu, ale żeby ono było w jednym kierunku szło. Mimo różnych doświadczeń, wiem, komu zawierzyłem, wiem, dokąd idę, co jest najważniejsze. Przywrócić ważność Słowu Bożemu, zapisane w księdze. To jest celem mojego życia. To jest, myślę, że powinno być celem każdego z nas. Bo to jest jedyny gwarant, że twoje życie się może zmienić. Życie, czytaj, sytuacja, doświadczenie. Nie ma innej alternatywy. Wszystkie inne są, które oferuje świat, to są półśrodki i one są złe. Ta jedna jest pewna. Bo gdyby inaczej było, to Pan Jezus by powiedział, a, dzisiaj nie musisz tego robić. Ale nigdy tak nie powiedział. Słowo Boże jest cały czas ważne. Ono może zrewolucjonizować twoje, moje życie. Mogę powiedzieć, byłem słaby, dał mi moc. Byłem głupi, dał mi mądrość. Byłem grzeszny, dał mi czystość i świętość. Byłem leniem, gdzie jestem obrazem, który pracuje. Byłem nieczuły i jestem czuły. Prawda? To są Boże standardy. Po to Bóg nam daje te reformy, abyśmy byli w tym miejscu, w którym On chce. Bo przecież Pan Bóg chce błogosławić tobie i mnie. Nie jest to slogan, bo byłby Bóg kłamcą, a Bóg nie jest kłamcą. Bóg jest święty i sprawiedliwy. To byłoby wbrew Jego naturze. Jeżeli mówi o modlić się o chorych, czyli możesz być uzdrowiony. Jeśli jesteś zniewolony, Jezus oswobadza. Wczoraj, dzisiaj, na wieki jestem sam. Fajnie się to cytuje. A ja powiem tak. Dzisiaj jest niedziela. Jezus, jestem sam. Poniedziałek, pamiętaj, to jest lepiej, bliższe. Jezus, jestem sam. Wtorek, Jezus, jestem sam. Środa, Jezus, jestem sam. Czwartek, ten sam. Zobaczcie, ten sam. Dobry, wspaniały nasz pasterz, który nas nie opuszcza w trudnych sytuacjach. Chociaż nam się wydaje, że my go nie widzimy. Ale czytając Słowo Boże, on mówi, jestem z wami do skończenia świata. Dobry pasterz nie ucieka, gdy przychodzi wilk. Dobry pasterz bierze tą owcę na ramię i niesie ją. Podobnie jest z nami w naszym życiu. Nie ma innego wyjścia. Nie możemy tej historii wyrzucić, żeby nasze życie zostało zreformowane. Nie wtedy, gdy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, ale dzisiaj mówię, kiedy chodzimy z Jezusem Chrystusem. Ono dalej musi być reformowane. Bo już nie jesteśmy doskonały, jeszcze nie jesteśmy doskonałymi. Ale jest to proces świętości, czystości, chodzeniu w doskonałości, w Nim. Jest to cały czas przed nami. A wiem, że wiele dziedzin w naszym życiu jest do zmiany. Wiem, że w moim życiu, przede wszystkim może waszym jak waszym, ale w swoim wiem, bo siebie najlepiej znam, z sobą żyję co dnia. Wiem, kiedy siedzę, kiedy wstaję i wtedy wiem, co mam do roboty, co można zmienić w moim życiu. A naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo wiele. Ale wiem jedno, że Bóg pokornym łaskę daje. To nie, o Boże, jak jestem pokorny. Nie podniosę głowy, nie mogę na was patrzeć. Tak pokorny jestem, nieprawda. Osoba pokorna to jest ta, która idzie za Jezusem i ważność słowa nie ujmuje. Słowo Boże jest na pierwszym miejscu. Osoba pokorna, niech mi się stanie, Panie, według Twojego słowa. To, co powiedziała Maria. Niech mi się, Panie, stanie według Twojego słowa. To, co powie Krzysiek. Przestań obgadywać, mówi Słowo Boże. Dobrze, Panie, nie będę obgadywał. Przestań kraść. Dobrze, Panie, nie będę kradł. No przecież te słowa są zapisane do wszystkich wierzących. One nie są zapisane do ludzi niewierzących. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie słowa, jak mówi Galacjan 2,22, one są do mnie i do ciebie. Tam się różne złe rzeczy dzieją. Bo przecież w większości na tyle mamy mądrości i takiej przebiegłości, że my się z nimi nie afiszujemy. Jeśli kradnę, o zobaczcie, ukradłem. Jeśli przeklnąłem, o, też będę się tym pokazał. Nie, my to często robimy tak w ukryciu. Kiedy widzi tylko Bóg i kiedy wiem, ja coś złego zrobiłem, to my wtedy to robimy. A Duch Święty wywodzi to na światło i mówi, żebyśmy takie rzeczy nie robili. Ważność Słowa Bożego, kiedy odrzucisz złe. Zapamiętajmy to. Kradnę, przestaję kraść. Przeklinam, przestaję przeklinać. Oszukuję, przestaję oszukiwać. Wtedy Bóg widzi, że to, co ja robię, to, co ja mówię, daje fakt, że to jest ważne. Że dla mnie Słowo Boże nie jest ważne. Bo jeżeli ja wiem, jeżeli Słowo Boże mówi nie 150 na drodze 40, no to później jest źle. Później się boję. Ostatnio miałem taki nieprzyjemny wypadek. Nieprzyjemny przypadek, wypadek, nie wiem, jak to nazwać, ale wiem jedno, że musiałem zapłacić karę. Nagle byłem na wczasach, za parę miesięcy przychodzi do mnie notka z zagranicy. Proszę podać, kto jechał samochodem. No wiecie, generalnie staram się zachować przepisy. Już wyrosłem z tego, wie, staram się, mając świadomość, że trochę lat mam, że w każdej chwili może się coś zdarzyć, droga jest droga. No i przyszło o tej karze mandat karny. O ludzie, tak pomyślałem, a jak mnie poniosła fantazja, a na 40 to było na autostradzie, a na 40 pojechałem 120 albo 150, o ludzie, myślę, wiecie co, ja przez 2 tygodnie żyłem, na pewno 500 euro to będzie mało. To tak urosła ta kara już takich problemów, no tak, bo ja wiem, że starałem się, tym bardziej, że za kimś jechałem, starałem się cały czas normalnie jechać, ale ja wiem, czy w jednej chwili nie chciałem zobaczyć, czy samochód jechał, takie były momenty, że przez 2 km czy 5 chciałem więcej jechać. No i tak czekałem przez parę tygodni. Wreszcie wysłałem te swoje notacje, że to ja prowadziłem. Przychodzi, gorąco mi się zrobiło, jak zobaczyłem, że jest list. O ludzie, myślę, otwierać go teraz, czy nie? Myślę, no przecież nic się nie stanie. Wcześniej czy później będę musiał go otworzyć. No dobra, otwieram. Czytam 78 euro. O Panie, dzięki Ci. A ile już wtedy zrobiłem? Przez te 2 tygodnie miałem czas na myślenie. To nie tak, że tylko bałem się, ale miałem czas na myślenie, że nie opłaca się. Że nie opłaca się za szybko jechać, bo później trzeba będzie zapłacić. Lepiej paliwo kupić czy coś innego. Jak zobaczyłem, że mam 78 euro, Boże, dzięki Ci, że to tylko tyle. Ja myślałem, że to będzie 500 albo więcej, bo myślałem, że przekroczyłem ze 100 gdzieś. Ja zaledwie przekroczyłem 22. To jeszcze nie jest źle. Ale to mi pokazało ten fakt, że nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Dziękowałem Bogu niesamowicie. Czekać na karę to jest straszne. A ja czekałem na karę, dla mnie to było 2 tygodnie czy 3, straszne były. Chociaż nie chciałem o tym myśleć, myślę, będę się martwił, jak już dostanę, jak będę miał w rękach, ale czy chcesz, czy nie chcesz, to nade mną wisiało. Ale jak już zobaczyłem, że tyle, to powiedziałem, Panie, będę starał się jeździć lepiej, nawet na autostradach. Tak się człowiek, jak wiedział na autostradę, wydaje mu się, że może jechać ile się da, czy to w Polsce, czy za granicą. To było za granicą, także zdjęcia mi nikt nie zrobił, ale była czasówka. Wjechałem. Pomiar był prędkości przy wyjeździe i wyszło 22 więcej. Ale dziękowałem Bogu za to i myślę, że wziąłem z tego lekcję, że zreformuję swoje jeżdżenie samochodem. Będę się starał po prostu jechać, jak mówią przepisy, one po to są. Dla bezpieczeństwa mojego i innych użytkowników, bo też trzeba myśleć o innych, nie tylko o sobie. Ale wracając do Słowa Bożego, jeśli chcemy, żeby jakieś były zmiany w naszym życiu, to pozwalajmy, aby Duch Święty wprowadzał reformy w Twoim, moim życiu. żebyśmy przywracali dalej po 20 latach bycia wierzącym ważność Słowa Pisma Świętego. Żebyśmy sobie nie lekceważyli Słowa Bożego. Bo zawsze konsekwencje tego są zawsze straszne. Kiedy my odchodzimy albo na prawo, albo na lewo, konsekwencje niesłuchania Słowa Bożego są straszne, wiem, ze własnego życia. I niby tak człowiek mówi, niby tyle wie, a gorzej z tym posłuszeństwem temu wszystkiemu jest. Tylko dzięki Bogu, że Bóg jest łaskawy i konsekwencje często ponosimy naszych działań, ale Bóg jest dobry, że dalej nam pozwala sobą chodzić, przebacza. Jak ważna jest krew Jezusa? Na ile ten grzech, który popełniłeś, był straszny w twoim życiu, jak ty go odczuwałeś? Dopiero widzisz, jak ważna jest krew Jezusa. Kiedy my dzisiaj wyznajemy swój grzech, nie kiedyś, gdy się nawracaliśmy, ale dzisiaj, bo i dzisiaj popełniamy błędy, a wręcz grzeszymy. Dzięki Bogu za Ducha Świętego, który nam pokazuje, przekonuje nas o tym, że mamy kogoś, który nas prostuje, jak mamy żyć, co powinniśmy robić i co możemy robić, a czego nie możemy robić. Ale najważniejsze jest to, abyśmy pozwalali, aby Bóg reformował dalej nasze życie. Dalej nasze życie, czytaj dziedziny, które są dla ciebie słabe, które są gdzieś zarzucone, które gdzieś zamknięty pokój, żebyśmy to otworzyli Panu Bogu, aby On mógł w naszym życiu działać, aby Jego święte Słowo miało do nas przystęp. Bo Słowo Boże mówi, że niektórzy pozamykali swoje serca i Słowo Boże nie ma do nich przystępu. Czyli można powiedzieć, zamknęli się na Słowo Boże i uważają, że ich autorytet, ich wiedza, ich poznanie jest wyższe nad Słowo Boże. Tak nam się nieraz wydaje, że to, co ja robię, jest najlepsze, ale to, co najlepsze jest dla mnie, to mówi Słowo Boże. To ono może odmienić twoje, moje życie. Bóg chce, abyśmy byli posłuszni Jego Słowu. Bóg nie chce nas karcić. On się nie raduje z tego, kiedy mi się źle dzieje. Słowo Boże mówi, że Bóg się raduje, kiedy widzi, że nam się powodzi. Zobaczcie, jaka jest Boża troska, jaka jest Boża opieka, kiedy Pismo Święte mówi, że Bóg raduje się, kiedy nam się powodzi. Bóg się cieszy, kiedy ty jesteś uśmiechnięty. Bóg się cieszy, że twoje działania podobają tobie się, ludziom, przede wszystkim jemu. On się cieszy z tego. To jest podobnie jak ja patrzę na swoje dziecko i widzę, że mu się dobrze wiedzie. O nie, ja mu nie zazdroszczę. Ja się cieszę. Ja się cieszę, że mój syn może mieć to, czego ja nie mam. Że mu się lepiej wiedzie niż mi. Dla mnie jest to radością, kiedy my patrzymy na swoje dzieci, kiedy widzimy, że im się cieszy. O ileż bardziej ten, który jest doskonały. Ojciec Niebieski, gdy widzi, że tobie się dobrze wiedzie, on się cieszy. Halleluja. Bogu niech będzie chwała za to słowo, które jest święte, które trwa na wieki. Taki fajny cytat mam, kolega mi przysłał kiedyś odnośnie Słowa Bożego. Takiego SMS-a, bardziej mema mi przysłał i było tak napisane, Biblia. Albo ta księga będzie cię trzymać z dala od grzechu, albo grzech będzie cię trzymać z dala od tej księgi. To Biblia sprawia, że trzyma nas z dala od grzechu. A jeśli nasza Biblia jest zakurzona, jeśli nasza Biblia nie jest stosowana w naszym życiu, to grzech wszystko zrobi, abyśmy nie powrócili do Biblii, do czytania Słowa Bożego. Czytaj do wyzwolenia, czytaj do radości, czytaj do szczęścia, ponieważ Bóg chce, aby to było w naszym życiu. Amen.